Rozmowy przy okrągłym stole.
Witam, Jan Białostocki, to są Rozmowy przy okrągłym stole. Dzisiaj moimi waszymi gośćmi są Grzegorz Markoń z Partii Razem.
Dobry wieczór.
Oraz Jakub Cierocki z Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości.
Witam.
Zaczynamy od tematu podkomisji, sejmowej podkomisji obrony narodowej. Podkomisja do spraw Smoleńska. I tutaj mam pytanie właśnie do Kuby. Dlaczego powoływać taki twór o tak stary, taki nowy twór o tak stary spór?
Jeśli chodzi o spór w sprawie Smoleńska, to owszem, spór jest stary, ale ciągle nie jest rozwiązany i dlatego tutaj ciągle należy podejmować próby jego rozwiązania. Sprawa najfajniej, wiadomo, myślę, że zgodzimy się wszyscy, że najfajniej byłoby, żeby Platforma zamknęła sprawę w 2010 roku, wyjaśniła wszystko, czy tam nawet jeszcze się to osiągnęło na rok następny i by było po kłopocie. I nikt by nie musiał ponownie tego rozpatrywać i nikt by nie mógł z drugiej strony oskarżać o wykorzystywanie tego w celach politycznych.
A jak to jest wykorzystywane w celach politycznych?
Ja powiedziałem oskarżać o wykorzystywanie w celach politycznych, nie tyle o wykorzystywanie.
Obecnie, czyli nikt tego politycznie nie wykorzystuje?
A na dzień dzisiejszy nie. No nie, na dzień dzisiejszy wykorzystuje Platforma poprzez oskarżenia i Nowoczesne, natomiast...
Jakie strony, to są oskarżenia?
O zgrzebywanie tej sprawy, o budowanie politycznej kampanii na bazie ludzkiej tragedii, na bazie ludzkiej śmierci. No i to jest... takie oskarżenia padają ciągle i padają od 2010 roku. Natomiast jeśli chodzi o tą sprawę, to ciągle jest ona niewyjaśniona. No ponieważ generalnie te dane, które nam zaprezentowała pani Andonina i potem pan Miller, no to jest porażka kompletna. Ja jestem daleki od jakichkolwiek...
Dlaczego to jest porażka? To
od tak, zamachu. Ja jestem daleki od jakichkolwiek...
Także eksperci siedzą w tamtych komisjach, prawda?
Ekspertów nie poznaje się po tytułach, ale po owocach ich pracy, moim zdaniem. A owoce pracy, kiedy w oficjalnym raporcie jest coś tak, jest zapis, że samolot po zderzeniu z brzozą obrócił się w powietrzu o 360 stopni na wysokości dużo niższej niż długość własnego skrzydła, które nie zostało przecięte przez tą brzozę, tego drugiego skrzydła.
Brzmi jak zwiastun filmu Smoleńsk, to chyba wziąłeś dokładnie z tej sceny.
Nie wziąłem z tej sceny, ja akurat o tym wiedziałem dużo
wcześniej.
Bo także
o ekspertach można było mówić, wiesz, że po owocach pracy ich poznamy, a w niektórych przypadkach można powiedzieć, że po parówkach pracy ich poznamy.
Tutaj z komisją Macierewicza tej nie będę dyskutował, że również wiążą się czasami śmieszne sytuacje, tak? Niewątpliwie takie zaszły. Natomiast prawda jest taka, że nie mamy ciągle ludzie, cały naród polski i generalnie cały świat ciągle nie wie, co tam się zdarzyło. Ci gdybają tak i to jest sytuacja dla mnie absurdalna. No 96 najważniejszych osób w państwie zginęło, a obywatele muszą sobie gdybać i to 6 lat po katastrofie. Po pierwsze, tutaj Platforma nie zadbała o ściągnięcie tu wraku, o nie ściągnięcie tu czarnych skrzynek. Tak zwana polska czarna skrzynka okazało się, że w ogóle z tu polewa nie pochodzi. Jest tutaj absurd, goni absurd w tej kwestii. Mamy też takie informacje, że samolot przeciął brzozę, że cienka brzuska przecięła skrzydło samolotu w sytuacji, kiedy co prawda lecący znacznie szybciej, bo to by tam podchodziło chyba prawie 400 na godzinę, no ale jednak ściął olbrzymi kawał lasu samolot, też typu Tupolew, aczkolwiek samolot z silnikami umieszczonymi na skrzydłach, czyli to trochę innego typu. Natomiast jak on tutaj ścina olbrzymi kawał lasu, a tutaj jedna mała brzuska przecina, no to jest trochę absurdalne. Tutaj ja nie jestem fizykiem wytrzymałościowym, jak pan Binienda, i nie jestem tutaj żadną osobą, która ma w obecnym stanie prawo gdybać na temat takich rzeczy, ale dlatego ja nie chciałbym na ten temat gdybać, tylko ja chciałbym, żeby się tym zajęli fachowcy mądrzejsi ode mnie. A Platforma no, nie pozwoliła żadnym fachowcom się tym zająć. Tutaj teraz wyszło na jaw, że jakieś papiery były palone, meldunki, które sztab generalny otrzymywał 10 kwietnia 2010 roku. Sprawa absurdalna. I uważam, że
właśnie o tą sprawę absurdalną i te zachwianie polityczne dookoła Komisji Obrony Narodowej oraz samego ministra Antoniego Macierewicza. Mam właśnie pytanie do Grzegorza Markonia, jest z nami tutaj z partii Razem. Czemu służy powołanie takiej komisji smoleńskiej dla ciebie? Czy jest potrzebna?
No niestety sprawa smoleńska wpisuje się w taki już obecny w naszym życiu politycznym długi spór między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską. Czy ta sprawa zostanie wyjaśniona, czy jest wyjaśniona, tutaj nie mnie oceniać, ja nie czuję się ani na siłach, aby wyjaśniać jakieś meandry tutaj, jak leciał samolot, czy się roztrzaskał, rozbił, czy cokolwiek się z nim stało. Zginęli ludzie. jakby niestety to jest paliwo polityczne dla jednej i drugiej strony. Czy ta sprawa zostanie wyjaśniona w tej kadencji przez ten zespół? Ja szczerze w to wątpię, dlatego że jest to paliwo i taki motyw przewodni dla istnienia w polityce Antoniego Macierewicza. Osoby, która fantastycznie zasłużyła się w czasach PRL-u jako bardzo dobry opozycjonista, który notabene fascynował się na przykład Che Guevarą i tą radykalną lewicą Ameryki Południowej. No ale potem coś jednak się zdarzyło i zaczynając już od tych początków lat 90., gdy on jakby wpadł w to swoje zafascynowanie służbami specjalnymi, no to jednak potem już, czy potem w katastrofę smoleńską, jakby to widać, że to jednak...
No, według ciebie to jest fascynacja, czy on się po prostu na tym zna?
No ciężko mi powiedzieć, czy się na tym zna, dlatego że bardzo często słyszymy różne wypowiedzi, w których on jest z jednej strony miesza fakty i dodaje do tego bardzo dziwną narrację, sugerując...
Jaką dziwną narrację?
Sugerując na przykład, czy rzucając takie pytanie w próżnię, czy w przestrzeń publiczną o powiązaniach jakichś kluczowych polityków Polski ze służbami obcych państw.
Czyli taka opcja faktów i historii nie ma prawa istnieć.
Nie o to chodzi, tylko jakby rzucanie, wycięcie jakiegoś fragmentu czy jakiegoś jednego faktu i podanie go bez kontekstu i okraszenie taką bardzo dziwną narracją daje efekt, że spotykamy się z tym, że teraz już urzędnik bardzo wysoki państwowy, minister obrony narodowej, wypowiada bardzo różne dziwne sformułowania o tym, jak to jedna strona czy jakiś polityk akurat opozycji jest agentem jakichś służb, albo jak ostatnio bardzo niestety przykra dla nas afera, ponieważ ona nadal niszczy naszą pozycję na arenie zagranicznej. Chodzi mi tutaj o wypowiedzi, jak to pan Macierewicz miał pretensje, że jakieś obce państwa, mimo że są naszymi sojusznikami i im też może zależeć na naszej dobrej pozycji, że te państwa śmią tutaj nam wytykać jakieś błędy w demokracji, mimo że one nie mają tak długiej państwowości jak nasza.
Tutaj jeśli chodzi o pana Macierewicza, o kompetencje pana ministra Macierewicza, no to pan minister nie jest inżynierem, więc trudno tutaj o to, żeby aż tak miał wiedzę na ten temat, jeśli chodzi o kwestie techniczne tej katastrofy. Natomiast owszem, tutaj padały ze strony pana Macierewicza liczne, bardzo różne sądy, często dość skrajne. Natomiast pracę jego komisji mimo wszystko można zaliczyć na pewien plus, bo parę naprawdę strasznych głupot zostało obalonych. Nie ma, komisja Macierewicza nie wyznaczyła, jakby to powiedzieć, żadnej konkretnej, nie wyznaczyła skutecznie żadnego, całego, całości przebiegu katastrofy nie opisała. Dokładnie jak to się nie udało się z jakiegoś rozwiązania, które by zadowalało generalnie ekspertów. Natomiast parę tej głupich tez zostało obalonych. Co do życia pana Macierewicza w polityce, co do tego, że on buduje swoją karierę na sprawie Smoleńska. Powiem inaczej. Pan Macierewicz, no nie tylko to, że był wielkim opozycjonistą za czasów PRL-u, ale jest również osobą wielce zasłużoną w dekomunizacji na początku lat 90. Tutaj słynna ustawa lustracyjna. I generalnie pan Macierewicz bez Smoleńska tak samo by sobie poradził, byłby świetną karierę. Ja osobiście nawet nie jestem pewien, czy to była dobra decyzja, żeby go na ten front smoleński posyłać, bo na froncie walki z korupcją myślę, że i na froncie walki, na froncie dekomunizacji też są potrzebni ludzie i to bardzo. Natomiast pan Macierewicz się we wszystkie, moim zdaniem, to jest moja subiektywna opinia, we wszystkie sprawy, które on się robi, on wkłada całe swoje serce. No i czasami z tego wychodzą dość radykalne.
Mimo, że jest tylko po prawej stronie to serce, że tak, już zgłaszałeś.
No tak, niestety jakby dorobek polityczny ministra Macierewicza nie jest tak rewelacyjny, jak tutaj próbował przedstawić kolega z Prawa i Sprawiedliwości. Jakby fakty są takie, że to Antoni Macierewicz jakby jest współodpowiedzialny za to, że ten kryzys związany z rządem Olszewskiego na początku lat 90. doprowadził do tego, że ostatecznie w kolejnej kadencji parlamentu to postkomuniści zdobyli władzę. Następnie jakby te dwa lata niecałe rządów Prawa i Sprawiedliwości 2005-2007, jakby to było...
To mi się bardzo podobało. Jak to się stało, że Antoni Macierewicz doprowadził do tego za pośrednictwem rządu Olszewskiego, że postkomuniści zdobili władzę?
Tym, że wykonał ustawę?
Tym, że jakby w akcie desperacji, tutaj powołam się na pracę doktora Dudka, profesora Dudka, który twierdzi bardzo zdecydowanie, że jakby ta cała sprawa związana z dekomunizacją to był taki chwyt, jakby chwytanie się brzytwy przez rząd Olszewskiego, ponieważ z jednej strony rząd Olszewskiego nigdy nie miał większości w parlamencie i był skazany na to, że zostanie wkrótce odwołany, a z drugiej strony rząd Olszewskiego nie przygotował ustawy budżetowej, więc z automatu, zgodnie z ówcześnie panującym prawem, musiał zostać odwołany i tutaj jakby taki był akt desperacji. Z jednej strony...
Niekoniecznie, pewnie, ponieważ wtedy się uchwala przecież ustawę budżetową tymczasową, dopóki ta
tak,
prawowita
ale
budżetowa taki, nie wejdzie.
Takie były wtedy przepisy, że jakby prezydent czy parlament mógł odwołać bardzo łatwo rząd premiera Olszewskiego. Tutaj też jest bardzo kluczowa kwestia, to znaczy pan Macierewicz zrobił taki bardzo nieuczciwe zagranie, ponieważ próbował wyeliminować swojego szefa swojej partii, czyli ZHN-u, Wiesława Chrzanowskiego, też bardzo zacną postać dla opozycji w Polsce. I jakby to też wielu historyków się wypowiada w tym tonie, że to była, że to był taki ruch, że z jednej strony Antoni Macierewicz chciał pomóc Olszewskiemu, a z drugiej jakby poprawić swoją pozycję.
Czyli
w tych
ambitny
partyjnych.
Człowiek, twoim zdaniem?
No na pewno ambitny.
Bardzo jeszcze... proszę, Kuba.
Ja nie wiem, czy sposobem na realizowanie własnych ambicji jest próbowanie, jest wyciąganie publicznie materiałów na człowieka, któremu się podlega. No to jest kompletny absurd w sytuacji, kiedy rozumiem, że można swojego że wielu ludzi, żeby osiągnąć karierę, szantażuje swojego szefa, ale w sytuacji, żeby opublikować informacje o jego współpracy
I go zdyskredytować,
no rzecz jasna. Macierewicz dobrze wiedział, że może mieć to negatywne skutki na jego karierę polityczną i że nie może mieć pozytywnych skutków na jego karierę polityczną.
Czyli przyznajesz, że zrobił to specjalnie?
Nie, stwierdzam, że nie zrobił tego, żeby zadbać o własną karierę polityczną, tylko nazwisko Wiesława Chrzanowskiego nie znalazło się tam również przypadkowo. Chodzi o to, że nie powinno, że tutaj najważniejszą generalnie wartością jest w polityce jest transparentność, jest to, że obywatele powinni znać prawdę i że nie powinno się kryć nikogo, łącznie ze swoim tutaj partyjnym liderem. Jeśli chodzi tutaj o te postulaty kolegi, no to co, rząd sam się wkopał, to co, w ogóle lustracji nie miało być? Lustracja była potrzebna i który rząd to musiał zrobić i wypadało, żeby pierwszy demokratycznie wybrany w pełni rząd to zrobił. Natomiast co do upadku rządu Olszewskiego, no to tutaj zaszło to w wyniku zamachu stanu i tutaj zamykanie posłów, czy to w windzie, teraz nie jestem pewien.
W łazience zatrzaśnięcie w kabinie łazienki.
No właśnie, no to sytuacja, kiedy rząd zostaje obalony w niedemokratyczny
przez zatrzaskanie drzwi do łazienki. Grzegorz, zgłaszałeś się.
No niestety, jakby z jednej strony mogę się zgodzić z tym jednym elementem wypowiedzi kolegi, to znaczy, że jest bardzo ważna transparentność w polityce, ale bardzo ważna jest też odpowiedzialność. To znaczy, w momencie, gdy rząd nie ma właściwie poparcia w parlamencie, nie ma uchwalonej ustawy budżetowej, wie, jakby rząd zdaje sobie sprawę z tego, że jest jego sprawa wisi na włosku, no to rzucanie się na tak ważną sprawę jak lustracja naprawdę było w mojej ocenie aktem desperacji.
Ale jakie skutki pozytywne nie by miało to przynieść?
Takie między innymi zbudowanie legendy, która do dzisiaj funkcjonuje, jakoby jakieś postkomunistyczne siły jakby obaliły rząd Olszewskiego, mimo że potem
czyli
między innymi porozumienie centrum właśnie...
Dalekosiężny plan w takim razie.
No, ja nie wiem, 20-letni tej legendy plan. Nie widzę.
No, nie wiem, może kolega nie dostrzega, ale jakby z reguły, gdy się mówi o rządzie Olszewskiego, od razu przychodzi ten to
najpierw
słynne
ludzie
sformułowanie.
Ludzie musieli wiedzieć, co to jest rząd Olszewskiego, a w Polsce...
Przychodzi nawet... sformułowanie to... noc teczek i od razu każdy jakby wyobraża sobie, jak to...
Nie wydaje mi się,
dziwni
żeby
komuniści...
każdy...
Znaczy mówię oczywiście o tych osobach, które interesują się tą epoką i jako tako...
A ile osób interesuje się tą epoką? Przepraszam bardzo. No, żadna legenda nie powstała, wręcz powstała antylegenda. Tutaj zostało generalnie... zakamuflowana, zatuszowana i obecnie współcześnie ludzie, którzy nie są generalnie którzy się nie interesują polityką oraz ludzie, którzy nie stoją w opozycji do rządów postkomunistycznych, ludzie się generalnie w ogóle o tej sprawie nie wiedzą albo tą sprawę bagatelizują.
No jeżeli spytamy każdą osobę, która chociaż odrobinę interesuje się polityką, jeszcze do tego dodamy, że taka osoba ma poglądy mniej lub bardziej prawicowe, no to jest ona skłonna uwierzyć, że na początku lat 90. doszło do tej zmiany pod niedemokratyczne, jak to już zostało wspomniane.
Ale mi się wydaje, że nie chodzi tutaj o prawicowość, bo jest w Polsce, mi się wydaje, przynajmniej i myślę, że ją reprezentuje, jest grupa lewicy, która nie jest w żaden sposób powiązana z tym systemem komunistycznym.
Nie, no ale nie mieszajmy tutaj dwóch porządków. Jeden porządek jest taki, czyli legenda zbudowana wokół rządu Olszewskiego, czyli rząd, który z góry był wskazany na to, że zostanie odwołany, ponieważ od pierwszych dni rządu zaczął narastać konflikt między Wałęsą a Olszewskim. No a druga sprawa to jest taka, że naprawdę nie mieszajmy tutaj elementu postkomunistycznego, bo wątpię, żeby tutaj na tej, w tym
znaczy,
studiu...
Nie wydaje mi się, żeby ludzie, którzy stoją generalnie, którzy wcześniej stali po stronie komunizmu, chcieli odkrywania tożsamości tajnych współpracowników SB. No to jest taka...
No to w tamtym rządzie, w tamtej epoce, czyli w tym pierwszym w pełni wolnie wybranym parlamencie, jednak większość to stanowiła strona solidarnościowa, która w wyniku między innymi wspomnianej już przez nas tej nocnej zmiany i radykalnego pokłócenia się wszystkich tutaj stron Solidarności doprowadziła do tego, że ostatecznie w następnym parlamencie to postkomuniści zdobyli władzę i to też jest jakby no, odpowiedzialność rządu Olszewskiego.
Ale nie zrzucajmy tej odpowiedzialności na rząd Olszewskiego, kiedy jest to ewidentnie wina Wałęsy, bo to on ten zamach tutaj zrobił i nie zrobił go też sam. Tutaj pan Pawlak również miał w tym swój udział, nie tylko on, również wielu innych polityków. I to oni ponoszą odpowiedzialność za tę destabilizację, późniejsze przejęcie rządów przez komunistów.
Obiecuję wam na wizji, że jeszcze kiedyś wrócimy do tak mocno historycznych i tak emocjonalnych tematów, ale czeka nas niestety, po przerwie jeszcze bardziej emocjonalny temat, czyli publikacja wyroku, obiektywnie muszę powiedzieć, wyroku łamane na opinii Trybunału Konstytucyjnego.
Orzeczenia.
Opinii, wyroku lub orzeczenia. Czym to się różni, to już po przerwie w rozmowach przy okrągłym stole.
Rozmowy przy okrągłym stole.
Wracamy po przerwie do rozmów przy okrągłym stole. Przypomnę, że naszymi gośćmi jest Jakub Cierocki z Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości oraz Grzegorz Markoń z Partii Razem. Przejdźmy w takim razie do publikacji wyroku. Poprzedni temat zaczynał Jakub, teraz zaczniemy od Grzegorza. Dlaczego Partia Razem uważa, że pani premier Beata Szydło powinna opublikować wyrok Trybunału Konstytucyjnego?
Pani premier Beata Szydło jest zobowiązana do tego przepisami ustaw czy konstytucji, aby opublikować wyrok i opublikować go niezwłocznie. Czyli przyjęło się tak umownie, że to jest około 7 dni, dlatego całe 7 dni przedstawiciele i przedstawicielki partii Razem jakby czekali na ogłoszenie wyroku pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. No jakby domagamy się tego, dlatego że to jest elementarny standard, aby wykonywać prawo. Nigdzie w przepisach ani konstytucji, ani ustaw nie jest zapisane, że ktokolwiek, w tym pani premier Beata Szydło, może podważać, czy gdybać, czy ten wyrok należy opublikować, czy nie. Ona jest do tego zobowiązana konstytucyjnie. Czy to był wyrok? Od razu odpowiem na to pytanie. Jednak w mojej ocenie był to wyrok. Tutaj powołuję się na opinię wielu ekspertów, między innymi pani profesor Ewy Łętowskiej, sędziów Sądu Najwyższego, wielu rzeczników, wielu gremiów adwokackich i prawniczych także wypowiada się, że to jednak był wyrok.
Mimo, że Trybunał nie może wydawać wyroków.
Tutaj jakby ja odpowiem na ten zarzut od razu. Jakby Trybunał jest zobowiązany do tego, aby orzekać. Tutaj jest bardzo często pojawia się taki kontrargument, że powinno być 13 sędziów, a było tylko 12. Otóż
Ustawa nowa, możemy przypomnieć słuchaczom, że zobowiązuje Trybunał Konstytucyjny, żeby obradował albo raczej wydawał wyroki łamane na orzeczenia, ale przy 13 sędziach.
Przecież pan prezes Rzepliński sam oficjalnie powiedział, że ma w głębokim poważaniu nową ustawę i że w ogóle się nie ma zamiaru do niej stosować podczas
Należy zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Ta ustawa wprowadza coś takiego jak zmianę trybu postępowania w Trybunale, która to doprowadza do takiej sytuacji, że to nie sędziowie Trybunału ustalają sobie kolejność, jakie sprawy mają, w jakich sprawach mają orzekać, ale to jest narzucone na zasadzie kolejności. Załóżmy hipotetycznie, tutaj też wielokrotnie w mediach przez prawników był przytaczany taki przykład, że Sejm, nowa większość tutaj sejmowa, Prawo i Sprawiedliwość uchwali ustawę, która likwiduje w ogóle Trybunał Konstytucyjny. Na zasadzie domniemania konstytucyjności taka ustawa obowiązuje. Trybunał może tą sprawą się zająć dopiero, dajmy na to, za 2 lata, bo taka jest kolejka. Na tej zasadzie, jeżeli byśmy przyjęli takie myślenie, takie jakie obowiązuje ze strony Prawa i Sprawiedliwości, no to Trybunał nie istniałby przez najbliższe 2 lata i w ogóle nie mógłby orzec w tej sprawie, ponieważ ta ustawa zniosłaby Trybunał Konstytucyjny. To jest sprawa...
Ale domniemanie
obowiązuje... Jak to
domniemanie obowiązuje w granicach rozsądku. W sytuacji, kiedy jest opisane w Konstytucji, że Trybunał jest, no to taka ustawa... no to w przypadku takiej ustawy raczej trudno tutaj domniemywać jej konstytucyjność. Tak samo trudno domniemywać konstytucyjność najnowszego orzeczenia Trybunału, które jest ewidentnym złamaniem, o ile pamiętam, artykułu 197 Konstytucji, dobrze mówię?
Artykuł 197 mówi o organizacji Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa.
Dokładnie. Aktualny Trybunał Konstytucyjny złamał artykuł 197 w zgodzie z artykułem 195. Mamy tutaj w naszej Konstytucji absurd, w którym dwa artykuły, które prawie ze sobą sąsiadują, sobie wzajemnie zaprzeczają. No tutaj... Dlatego jeśli już szukamy winnych tego całego kryzysu, to należy zacząć szukać dalej i cofnąć się właściwie o 19 lat. Bo takich absurdów może by nie było, gdyby tutaj takie rzeczy, kiedy ja,
to
nie
dlaczego,
będąc prawnikiem...
To dlaczego taka rzecz nie została podniesiona szybciej przez Prawo i Sprawiedliwość? Tylko to nie była kwestia naprawcza, tylko to chodziło o to, żeby wykorzystać błąd. Tak?
No jak na razie to błąd wykorzystał sędzia Rzepliński, a nie Prawo i Sprawiedliwość.
A jak wykorzystał błąd?
Wykorzystał to, że powołując
się na
artykuł 195 wydał orzeczenie, nie powołując się na aktualną ustawę o Trybunale. Ponieważ artykuł 190 mówi, że Trybunał Konstytucyjny podlega jednej konstytucji.
No właśnie, jak pani premier Beata Szydło, to jest pytanie do Grzegorza, jak może opublikować wyrok, orzeczenie Trybunału, które zostało wydane niezgodnie z ustawą. Konstytucja określa, że to ustawa mówi, jaka jest organizacja postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Załóżmy teraz, że ten tok myślenia, ten tok rozumowania, który prezentuje Prawo i Sprawiedliwość, jest właściwy. Ustawa, która została wprowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość, tak zwana ustawa naprawcza dotycząca Trybunału Konstytucyjnego, zostanie rozpatrzona, dajmy na to, za 2 miesiące, za 3 albo za rok, albo za 2. Wiemy teraz, na dzisiaj, że ta ustawa jest niekonstytucyjna. Wszystkie wyroki,
skąd wypuszczałby... Skąd wiemy, że jest niekonstytucyjna?
No tak, orzekł Trybunał Konstytucyjny.
Orzeczenie niezgodne z prawem.
W składzie takim, że w tym Trybunale zasiadało 2 sędziów wybranych m.in. przez Prawo i Sprawiedliwość.
Ale ciągle 12,
udział,
a nie 13.
Zaraz do tego przejdę. Przez najbliższe 2 lata Trybunał orzeka na podstawie tej niekonstytucyjnej, jak dzisiaj wiemy, ustawy. Oznacza to, że wszystkie wyroki, które przez najbliższe 2 lata wypuszczałby Trybunał Konstytucyjny, byłyby niekonstytucyjne.
Czy ten wątek będzie w ustawie? Czy ustawa dopuszcza możliwość bycia zniesioną?
Nie dopuszcza.
No właśnie tutaj jest problem z tym, że Prawo i Sprawiedliwość, chcąc jakby unieruchomić Trybunał Konstytucyjny, nie zastosowało czegoś takiego jak vacatio legis. Automatycznie z dniem uchwalenia i podpisania przez prezydenta ta ustawa weszła w życie, co uniemożliwiło Trybunałowi Konstytucyjnemu sprawdzenie, czy ta ustawa jest konstytucyjna. To był celowy zabieg, aby zablokować Trybunał Konstytucyjny, w którym Prawo i Sprawiedliwość upatruje jakiś ośrodek też kolejny tego spisku.
Pan prezes sędzia Rzepliński mógł spokojnie, tylko rzecz jasna, musiałby tutaj dopuścić do orzekania tych 3 sędziów.
Wybranych niekonstytucyjnie, tak jest.
Nie wiemy, czy oni są wybrani niekonstytucyjnie,
zaraz
do tego przejdę. Natomiast mimo wszystko Platforma Obywatelska, bo tak to trzeba nazywać, miałaby w Trybunale 10 swoich do 5 wybranych przez PiS.
No niestety
i tak
też
realizowałaby, i tak miałaby 2/3 w związku z tym i byłaby w stanie przepchnąć jakiekolwiek orzeczenie, jakie sędzia Rzepliński czy władze Platformy, bo możemy podejrzewać, no nie mogę stwierdzać, że tak jest na pewno, ewentualnie sugerowały. I pan sędzia Rzepliński mógł tą sprawę załatwić tak jak powinien, to znaczy tutaj tych 3 sędziów dopuścić do orzekania i tak orzec, że ustawa, nowelizacja jest niekonstytucyjna i ona byłaby niekonstytucyjna.
Ale w takim razie
i PiS nie mógłby, PiS nie mógłby jej nie opublikować.
Ale w takim razie jak sędzia Rzepliński mógł dopuścić do orzekania tych trzech sędziów wybranych jeszcze za Platformy, skoro w poprzednim orzeczeniu czy wyroku sam stwierdził, że byli nie wybrani, że byli wybrani niekonstytucyjnie.
Sędziowie,
jak można wybrać do Trybunału kogoś, trybunał kto nie stwierdził, został że wybrany niekonstytucyjnie?
Trybunał nie stwierdził, że oni zostali niewybrani niekonstytucyjnie, tylko to, że poprzedni trzej zostali wybrani konstytucyjnie i że oni powinni być na tych miejscach. Tak zostało to w związku z tym, no po prostu sędzia, pan prezes sędzia Rzepliński tutaj, jakby to powiedzieć, pilnuje tych miejsc dla tych trzech sędziów, których wybrała Platforma Obywatelska. Co do orzeczenia Trybunału poprzedniego, które orzekało, że tych trzech było wybranych zgodnie z prawem, to możemy tutaj gdybać, ale pole do gdybania dał nam właśnie spore pan prezes sędzia Rzepliński, ponieważ są duże prawdopodobieństwo niezgodności z prawem tamtego orzeczenia ze względu na to, że Trybunał nie może oceniać decyzji jednostkowych. I nie może również wyjmować z ogółu ustawy pojedynczych paragrafów i podległych tym paragrafom decyzji jednostkowych.
Ale w takim razie, czy ja dobrze rozumiem, czy w takim razie wyrównanie tej pozycji tych sędziów z Prawa i Sprawiedliwości, którzy zostali wybrani z PiS-u, tak?
Tak.
I tych, którzy zostali jeszcze wybrani konstytucyjnie według Trybunału Konstytucyjnego za Platformy, to znaczy zrównanie ich do jednego przedziału, czyli na razie mamy wybór sędziego, a że wybór sędziego może wybrać sędziego tak konkretnie i go zaprzysiąc może prezydent, to po prostu była większa pula sędziów do wyboru przez prezydenta niż to bywa normalnie. Tak to zadziałało w takim razie, że w sumie wszyscy byli wybrani, tamci byli wybrani dobrze, ale ci też są wybrani dobrze, bo tamci nie zostali, bo nie zostało powiedziane, że za tym tych poprzednich nikt nie może nowych wprowadzić, tak? O to chodziło?
Problem jest rzeczywiście taki, że z poprzednim wyrokiem są duże wątpliwości co do jego prawomocności, tego poprzedniego. Boże Ciasna Konstytucja orzeka, że wszystkie wyroki Trybunału są ostateczne. Natomiast polskie prawo na nieszczęście nie przewiduje żadnej możliwości tutaj badania, no nie wyroków, tylko orzeczeń strasznie upolitycznionego z sposobu wyboru sędziów ciała, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. I możemy tutaj są spore wątpliwości co do natury, co do prawomocności tamtego orzeczenia. Natomiast w sytuacji, kiedy powinno się domniemywać konstytucyjność w związku z i zgodność z prawem. Więc jeśli tamto orzeczenie jest zgodne, jeśli orzeczenie Trybunału jest zgodne, no to mamy sytuację, w której trzech sędziów zostało wybranych przez Platformę dobrze i trzech sędziów zostało wybranych przez Prawo i Sprawiedliwość, no też w sumie. No i to jest...
Czy oni zostali, Grzegorz Martyn, czy oni zostali też dobrze przez Prawo i Sprawiedliwość wybrani?
Znaczy tutaj cała sprawa rozbija się o taką kwestię, że tutaj wina jest jednocześnie po stronie Platformy Obywatelskiej, której niestety nie mamy przedstawiciela, i po stronie Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy Platforma Obywatelska...
No i po stronie autorów Konstytucji.
Konstytucji trzeba przestrzegać, jakakolwiek by ona nie była, została uchwalona demokratycznie i od tego jest prawo, aby go przestrzegać.
Nawet jak samo sobie zaprzecza, tak?
No niestety, jeżeli...
Ale niekoniecznie sama sobie zaprzecza to tak wewnętrznie w tych dwóch punktach, ale tutaj jeszcze Grzegorz podawał ten ciekawy argument, że co by było, gdyby PiS ustawił, że konstytucja jest nieważna, tak? Czyli jak to leciało, że...
Trybunał Konstytucyjny przestaje
istnieć. No, ale to wtedy, w takim razie to już się nie wyklucza, tak? Teoretycznie rzecz biorąc prywatnie, to się niekoniecznie wyklucza, ponieważ konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym. I to by ciągle działało, ponieważ to ustawa... Konstytucja byłaby ciągle ważniejsza niż ta ustawa.
W Konstytucji jest napisane, że Trybunał Konstytucyjny istnieje. Jest napisane, że ustawa określa sposób procedowania, ale nie określa istnienie samego Trybunału, jak i składu sędziów. W związku z tym PiS nie może w żaden sposób...
No właśnie może.
Bez nowelizacji Konstytucji.
No może. Bo to nie będzie określał sposób działania, tylko sposób istnienia.
Ale Konstytucja jawnie stwierdza, że nie może określać sposobu istnienia ustawy.
Wchodzimy może za mocno w takie meandry czysto prawnicze.
To jest spór prawniczy czy polityczny?
No niestety i prawniczy, i polityczny. Jakby, żeby odkłamać kilka faktów. Większość sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy obecnie zasiadają w nim, została wybrana głosami jednocześnie i Platformy Obywatelskiej, i Prawa i Sprawiedliwości. To jest bardzo często powielane kłamstwo, jakoby większość w Trybunale Konstytucyjnym to była wybrana większością Platformy, mimo że została wybrana większością także Prawa i Sprawiedliwości. W najbliższej kadencji, teraz przez najbliższe te 4 lata, kiedy Prawo i Sprawiedliwość jest u władzy, wygaśnie kadencja kilku sędziów, czyli automatycznie kilku sędziów będzie prawdopodobnie zostanie wybranych przez Prawo i Sprawiedliwość. Więc widzimy, że jakby
Nowych sędziów? Dopełnieni ci, którzy nie zostali wybrani
przez... Znaczy nowych przez, sędziów, nie wiemy
dopuszczeni jak, przez
nie wiemy,
prezesa
nie wiemy, nie wiemy, nie wiemy na jakiej zasadzie będzie to funkcjonowało, bo mamy pad konstytucyjny niestety. Jakby od początku. Jakby pierwszym błędem był oczywiście błąd Platformy Obywatelskiej, która wybrała 5 sędziów, mimo że mogła wybrać tylko 3. Trybunał orzekł, że ten wybór był nie do końca właściwy i 3 sędziów wybranych przez Platformę Obywatelską w poprzedniej kadencji było dobrze wybranych. Niestety pan prezydent, nie wiemy dlaczego, ich nie zaprzysiągł. Następnie parlament jakby uchwalił, że poprzednia ustawa jest nieważna, co chyba nie zdarzyło się w polskim parlamencie.
Ale jest zgodne z prawem.
Co nie zdarzyło się w polskim parlamencie i wybrało kolejnych 5. Jakby pan prezes Rzepliński, który jest prawnikiem, jakby uznał, że wybór, tak jak Trybunał orzekł, wybór 3 poprzednich jest ważny i 2 wybranych przez Prawo i Sprawiedliwość też jest ważny. Dlatego tych 2, których zaprzysiągł...
Pan Rzepliński za dużo uważa.
Jakby pan prezes Rzepliński powołuje się na konstytucję i na przepisy. On wykonuje swoje obowiązki.
Łamiąc a niestety, konstytucję.
No, łamie konstytucję w mojej ocenie w takim samym stopniu, jak robi to Beata Szydło, która nie publikuje wyroku i prezydent Andrzej
orzeczenia.
Duda. Orzeczenia i prezydent Andrzej Duda, który nie zaprzysiągł 3 dobrze wybranych sędziów.
No i powtarzam, że z tym wyborem tych 3 sędziów ciągle sprawa nie jest jasna. Ja nie jestem pewnikiem, pan Andrzej Duda jest pewnikiem i tutaj no, rzecz jasna pokładam w jego decyzji większe zaufanie niż w moich własnych przemyśleniach. Natomiast taka sama sprawa teraz zachodzi w Stanach Zjednoczonych, kiedy pod koniec kadencji prezydent Barack Obama próbuje nowego sędziego Sądu Najwyższego.
I ma do tego prawo.
I w teorii ma do tego prawo, natomiast jest
ale Senat może go zablokować.
Tak, bo ponieważ jest to generalnie tego typu praktyki, kiedy pod sam koniec kadencji się przejmuje urzędy właśnie tego typu Trybunału, typu Sądu Najwyższego, jest niezgodne z dobrym obyczajem politycznym generalnie.
Ale zgodne z prawem. To teraz, co jest ważniejsze, dobry obyczaj polityczny czy prawo?
Generalnie się powinno kierować literą prawa, ale ja powtarzam, ja teraz stwierdziłem, mówiłem o Stanach Zjednoczonych, a jeśli chodzi o warunki polskie, to tutaj nie możemy być pewni podłoża pewnego tego orzeczenia Trybunału. Wina jest po wielu stronach, rzeczywiście. Tutaj można, nie będę dyskutował natomiast tego, że niektóre decyzje Prawa i Sprawiedliwości czasami mogą mieć... Mogą ich podłoże prawne może być poddawane wątpliwości. Natomiast wina niewątpliwa jest po stronie. Tutaj przede wszystkim są problemy z problemy z wykluczającymi
ale
siebie
artykułami konstytucji. Kto ma te problemy? Wina jest po stronie kogo?
Również autorzy konstytucji tej ponoszą winę. Tutaj chodzi mi o te 2 artykuły, bo na to się to umożliwiło panu prezesowi Rzeplińskiemu wykonanie tego kroku, który właśnie dokonał. Generalnie problem jest taki, że pan prezes Rzepliński zaczyna momentami siebie, próbuje swoją własną osobą, swoimi własnymi decyzjami zastąpić wolę narodu, gdyby wybrano demokratycznie władzę. To on decyduje w pełni, która ustawa ma wyjść, ponieważ w Trybunale mają większość jego koledzy. Do tego dochodzi sprawa, kiedy on sam wydaje, oficjalnie o tym mówi. On oficjalnie powiedział, że się nie stosuje, ja się nie muszę stosować do konstytucji. Taki był tego sens, bo on powiedział, że ja się nie będę stosował do ustawy. I on to powiedział 2 razy, podczas ogłaszania tego orzeczenia oraz również potem w telewizji, jak wyjaśniał tą całą sprawę. No to jest absurd, kiedy jeden człowiek, który nie ma żadnego podłoża demokratycznego, uważa siebie za ważniejszego w konstytucji tak samo, i woli Polaków.
Czy ten absurd wyborach. Jest tak samo widoczny z 2 stron? Kończy nam się czas, Grzegorz Markoń.
Jakby tutaj bardzo cieszy to, że oczywiście po raz kolejny samokrytycyzm Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy widzimy, że jakby cały konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego jest jednak też specjalnie nakręcany ze strony PiS-u, żeby jakby zająć opinię publiczną.
PiS,
mimo, że jest wiele,
tego nie powiedziałem, PiS nie nakręca mimo, tego zespołu. PiS mimo, próbuje jakoś z niego wyjść, no ale jest, niestety, nie jest to zbyt łatwe.
Niestety Prawo i Sprawiedliwość jakby nie robi nic, żeby ten konflikt rozwiązać.
A co powinno zrobić, żeby rozwiązać konflikt?
W mojej ocenie jakby pierwszą rzeczą, o której też tutaj kolega wspomniał, to jest przestrzeganie prawa i przestrzeganie dobrego obyczaju. Przestrzeganie prawa jest...
Ale właśnie to jest ten problem, że obydwie strony przestrzegają prawa według
nich. Demokratyczny rząd oddaje władzy partii, która przegrała wybory.
Dajmy skończyć z Grzegorzem.
Przestrzeganie prawa to jest opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Niezgodnego z prawem orzeczenia.
Według, nie, skończy, nie, według, nie według prawników, nie według większości gremiów prawniczych i sędziów. Czyli dobrym obyczajem jest ogłoszenie go zgodnie jakby z zaleceniem, czyli niezwłocznie w ciągu 7 dni, czego też pani premier Beata Szydło niestety jeszcze nie zrobiła.
Czyli na razie Trybunał Konstytucyjny pozostanie nierozwiązany, ale na pewno to będzie rzecz, która będzie do nas jeszcze kilka razy wracać w następnych audycjach. Dziękuję wam serdecznie za przyjście do studia. Grzegorz Markoń, Partia Razem.
Dziękuję bardzo.
Oraz Jakub Cierocki, Forum Młodych Prawo i Sprawiedliwość.
Bardzo dziękuję.
Żegna się z państwem Jan Białostocki. Do usłyszenia.
Rozmowy przy okrągłym stole.